Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony mówi do Was Michał Masłowski.
A z drugiej strony Iżyński Rafał.
Rafał, news numer jeden, od którego dzisiaj zaczniemy. Będziesz wykładowcą na Wall Streetie, konkretnie zasiądziesz w panelu dyskusyjnym o przyszłości polskiej gospodarki. Więc słyszałem, się ucieszyłeś.
Ucieszyłem się, bo to oczywiście niemały zaszczyt dla mnie brać udział w takim panelu dyskusyjnym z bardzo znanymi i doświadczonymi gośćmi.
Tak, tam razem z Tobą usiądą Marek Zuber, doktor Kurnicki i Łukasz Kwiecień z PZU TFI. Także zapraszamy, to będzie piątek wieczorem, 6 czerwca, w pierwszy dzień konferencji. Kto będzie chciał obejrzeć taki panel, będzie mógł posłuchać na żywo, tak jak my tutaj rozmawiamy w podcaście, to będzie mógł Cię wysłuchać siedzącego gdzieś tam, wiesz, w Karpaczu. I tyle, tak?
Zapraszamy.
Tak, konferencje, wszystkie szczegóły naszej konferencji Wall Street u nas na stronie, bo to już niedługo, to już tak bym patrzę w kalendarz, to już za 3 tygodnie tak naprawdę, no, do 2,5 tygodnia. Dobra, dzisiaj mamy na tapecie takie tematy związane z tym, że spółki, jesteśmy w takim jakby okresie, że spółki ogłaszają wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku. No i to jest bardzo ciekawe, my sobie obserwujemy te wyniki, a na co po niektóre konferencje wynikowe, tak żeby to było jeszcze ciekawsze, to Rafał, posyłamy Ciebie.
Tak.
No jak tam, jak powiedz, fajnie jest na tych konferencjach wynikowych, co tam się dzieje?
No każda konferencja wynikowa jest inna. Konferencje wynikowe właśnie tak jakby z trzech etapów. Pierwszy etap to jest oficjalna prezentacja i omówienie wyników przez zarząd. No tak trwa to zazwyczaj 30-40 minut. Później seria pytań od zgromadzonych. Zazwyczaj to są dziennikarze i analitycy. Niektóre te spotkania wynikowe są dzielone, czyli najpierw są spotkania z dziennikarzami, a później z analitykami.
Które to spotkanie jest dzielone, że jest najpierw z dziennikarzami, a potem z analitykami?
A to zależy od spółki, tak? Na przykład Nełka była dzielona.
A z czego to wynika?
A to wynika... Może też nie z kontentu, po części pewnie z kontentu i rodzaju pytań, jakie są, ale również chociażby z pojemności sal, w których my się spotykamy. Bo to różnie jest. Czasami są to sale konferencyjne w hotelach i one są zarówno o pojemności 30, 40, 50 osób, a czasami 10 osób, tak? A czasami te konferencje odbywają się po prostu w samych siedzibach spółek, gdzie jest pokój konferencyjny. I te pokoje, wiadomo, też nie są na tyle duże, żeby tak wszystkich zgromadzić.
A ile osób przychodzi, tak jak sobie już rozmawiamy, na takie konferencje wynikowe?
No to podam przykład. Na Dudzie było około mniej niż 10 osób, z czego więcej dziennikarzy. Na ABC Dacie było łącznie około 40 chyba.
O, to sporo.
Tak. Na Enerdze, Energa była transmitowana online, ale na Enerdze było około 20. Generalnie widać taki podział, że największe zainteresowanie jest takich mid-capowych, czyli takich średnich, średnio większych spółek, czyli taki, nie wiem, były MWIG, tak? Czy były SWIG.
No bo to są takie spółki, wiesz, no. Ciężko oczekiwać po jakimś gigantycznym banku, że on wzrośnie 200%.
Tak.
A o spółce takiej, to co tu mówisz, takiej średnio większej, to już jakiejś takiej wyższej dynamiki można oczekiwać. W związku z tym taka spółka jest ciekawa dla inwestorów. To też ci, nie wiem, przedstawiciele na przykład biur maklerskich, no tam chętniej, mam wrażenie, zaglądają. Cóż jeszcze ciekawego mogą nawet dla swoich klientów wyciągnąć.
Ale to też i jeszcze dalej, będę ciągnął swój temat, że tym trzecim elementem konferencji, chyba tym najbardziej ciekawym, są rozmowy tak zwane zakuluarowe. Czyli już jest po oficjalnym wystąpieniu, po oficjalnych pytaniach, kamery są wyłączane i wówczas poszczególni członkowie zarządu wychodzą do nas i każdy, kto tam chce się o coś zapytać, już normalnie porozmawiać, bez stresu.
I wtedy wyciągacie wszyscy obecni informacje poufne i w ogóle gdyby KNF o tym wiedział, to by dopiero się działo.
Z komentarza oczywiście tak nie jest. Ale to są, tam się rozmawia o takich naprawdę bardzo szczegółowych rzeczach. o których na konferencji oficjalnej nie ma też za bardzo też i czasu i szkody jakimiś tam naprawdę szczegółami zawracać wszystkim głowę, bo to wtedy oficjalnie wszyscy słyszą wymianę zdań i wtedy też nie ma miejsca do jakby takiego dialogu dłuższego. A tutaj za kuluarami tak jest, tak? No i właśnie na podstawie tych konferencji, te wszystkie, które później ci inwestorzy indywidualni czytają, czy w Parkiecie, czy w Pulsie Biznesu, czy w Papie, tak? Czy w ISB, no właśnie po takich konferencjach ci dziennikarze robią notatki, wkładają teksty prezesa w cudzysłowy i są po prostu, tak powstają artykuły i depesze.
Dobrze. Wiem, że byłeś na fajnej jednej konferencji, znaczy kilku byłeś, ale spróbujmy tak prześledzić, co ciekawego się działo w spółkach, którymi my się interesujemy. Wiem, że byłeś na konferencji wynikowej ABC Daty i tam najważniejszym tematem dla inwestorów indywidualnych jest to, że tam fajna dywidenda będzie.
Dywidenda super, tak? Wychodzi około 9%. I tak jak w komentarzu napisałem, że jak dla mnie no to jest właśnie takie pokłosie głównego akcjonariusza, czyli MCA, który no, niejednokrotnie wspominał, że on już wolałby się pozbyć, sprzedać tą ABC Datę, spieniężyć.
No, czemu? Czy to fajna spółka?
Fajna spółka, aczkolwiek tutaj perspektywa takiego zarobku w skali roku, tak? Na kapitale własnym MCI zaangażowanym, no wydaje mi się, że może nie być już tak atrakcyjna, jak oni mają te kilka przeróżnych funduszy, inwestują, nie wiem, w startupy, tak, w różne tam wysokiej technologii i komercyjne projekty. I jak MCI ma swoje strategie, że robi nowe inwestycje, wychodzi ze starych, no to ABC Data już jest bardzo długo, tak? Do MCI-a ten pakiet należy, więc to są jakieś tam przesłanki, żeby wyjść, a po prostu gdzie indziej zainwestować, większą rotację po prostu tych aktywów w portfelu zrobić i większe potencjalne zyski osiągnąć, a pewnie niewykluczone, że MCI ma naprawdę sporo potencjalnych aktywów do zainwestowania w nowych projektów, gdzie te stopy mogą być znacznie wyższe potencjalne.
Dobra, a nie kojarzysz, bo to jest generalnie, wiadomo, biznes dystrybucyjny. Jakie przesłanki stoją za tym, że oni kupili iSpot?
Ciężko mi jest to komentować, bo no okej, no to może jakoś tam przyszłościowo fajnie wygląda. No to jest jakaś tam znacząca w swoim segmencie spółka, więc myślę, że taka zwykła dywersyfikacja przychodów.
Tak? Jak że skoro produkty Apple są popularne, to warto też mieć w portfelu coś, co tymi produktami handluje, może w ten sposób.
Tak, tylko to już pytanie jest do specjalistów, jaki jest potencjał marżowości, tak? Takiej dystrybucji, takiego producenta, jak mocno zależy ta rentowność sprzedaży od samego Apple'a.
Jasne. Znaczy ja tylko tam dodam może tutaj na skończenie tego, że wywiad z prezesem Biedrzyckim będzie w nowym akcjonariuszu, który kończy się składać. Więc jak ktoś chce sobie poczytać o tym, no troszkę bardziej zrozumieć ten biznes, ten dystrybucyjny, na przykład dowiedzie się, dlaczego ABC Data nie buduje własnych magazynów, tylko wynajmuje, no to odsyłamy do najnowszego akcjonariusza, który jest tak just about to release. Także za sekundkę będzie opublikowany. Dobrze, tak jeszcze są ABC Datą, tam wysoka dywidenda, ale wyniki jako same, jako takie, no to chyba takie sobie, prawda?
Znaczy bardziej może nie wyniki, ale prognoza, tak, która była opublikowana, ona jest tak naprawdę na poziomie EBITDA 92 miliony złotych, a w poprzednim roku było 79,5, więc to jest zaledwie kilkanaście procent wzrostu, a jeszcze nie wiadomo, jakie będą te pozostałe zyski w rachunku zysków i strat, czyli operacyjny, chociaż operacyjny łatwo wyliczyć, tak, bo amortyzacja raczej w takiej spółce jak ABC Data niewiele się zmieni. Ale no, czy koszty finansowe, czy w ogóle przychody, koszty finansowe, jak tam będzie zysk brutto, zysk netto. No, ta dynamika wzrostu zysków mocno wyhamowała. Prezes Biedrzycki podkreśla, że ten rok to jest taka platforma, żeby trampolina, która znowu da efekt
no
na
kursie
kolejne.
To widać.
No i po kursie to niestety widać. Tak. Widać.
Dobra. Kolejna spółka, wiem, na której byłeś, to Asbis, prawda? No i tam już chyba to w ogóle nie wygląda jakoś specjalnie wesoło. Podglądam sobie kurs Asbisu, wygląda fatalnie. Oj, tu jakieś w ogóle straszne, jakieś nieszczęście się stało w tym Asbisie. Co tam się dzieje?
No dość szczegółowo opisałem te mechanizmy słabości Asbisu, w jaki sposób ten konflikt na wschodzie odcisnął piętno na tej spółce, na tej działalności operacyjnej. A niemożność, tak jak prezes powiedział, co z tego, że spółka na Ukrainie ma jakieś środki obrotowe, one są w hrywnach, ale one przez wiele tygodni, czy tam jakiś okres w ogóle spółka nie mogła zamienić tego na dolary, ani nic z tymi środkami zrobić, tak? Taki paraliż bankowy. Do tego zauważ, że jak jesteś dystrybutorem, zamawiasz na bieżąco, sprzedajesz bardzo dużo sprzętu, no to musisz cały czas zapewnić również dostawy, tak, kupić ten sprzęt, żeby on był dalej rozdystrybuowany. Jak nagle ci spada sprzedaż o kilkadziesiąt procent, to robi ci się, magazyn ci się zapycha w cudzysłowie, tak? Mrozi ci się gotówka, paraliżuje się cały biznes taki rotacyjny w spółce. No to jest pierwszy jakiś tam objaw. No i oni muszą po prostu zapowiedzieli, że coraz więcej tych produktów chcą przerzucić na inne rynki. No wiadomo, że biznes dystrybucyjny jest bardzo mocno konkurencyjny. No, jest bardzo dużo obaw, jak to będzie wyglądało. Mnie zaskoczyła inna w ogóle rzecz, która została opublikowana, że Asbis w ogóle chce wypłacić dywidendę.
Mimo tego.
No, dla mnie jest to ogromny szok. Okej, no zysk netto jest jaki jest, ale dywidenda jest wypłacona z bieżących środków pieniężnych, tak? Jak oni mają takie problemy z rotacją zapasów, właśnie z tymi środkami pieniężnymi, z przepływami, no i to oni jeszcze chcą zgromadzić i wypłacić środki akcjonariuszom, gdzie mają tak duże problemy. No sam jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle ta decyzja, ta rekomendacja będzie zatwierdzona przez walne, czy nie. No, ja bym raczej się bał się pokusić, narazić się na wypływ znacznej gotówki na dywidendę.
A ile oni tej dywidendy chcą wypłacić?
To tam kilka centów, bo oni w dolarach mają sprawozdania finansowe. Aha. Musiałbym to na szybko sprawdzić. No ale to nie jest jakaś taka wcale mała kwota. To też wychodziło 4-5-6% dywidendy, tak? Stopy dywidendy. Dobrze pamiętam.
Całkiem nieźle.
Tak.
No to trzeba uważać, tak? Bo to no faktycznie, wiesz, jak ta spółka ma taki biznes, jaki ma, ekspozycję na wschód, jaką ma, kurs widzimy jak też, jaki ma, no i wypłata dywidendy w takim momencie, no cóż. No.
No ale to nie jest jeszcze zatwierdzone, tak? Czekamy, czy to walne zgromadzi. Na razie to była rekomendacja zarządu, no. To też daje odpowiedź, jak oceniać, tak? Kompetencje chociażby zarządu. No, może oni wiedzą więcej, tak? Ja z punktu widzenia zewnętrznego no, podważyłbym tą decyzję.
Kolejny, o to będzie ciekawy moment, będziemy poczekali na walne Asbisu i patrzyli, czy zatwierdzili dywidendę, czy nie, no bo to jest jakiś tam, to, jak zachowują się akcjonariusze, bo wiesz, akcjonariusze dywidendę zawsze chętnie przyjmą. Wiesz, jak kasa na spółce jest, tylko że co potem?
Czekamy, zobaczymy.
W dłuższym terminie. Dobrze, wiem, że nie byłeś na wynikach Quercusa, ale wpisałeś tutaj do rozpiski, o czym mamy mówić. No bo to jest generalnie zawsze bardzo ciekawa spółka, jeszcze mówię, gorąca, wszyscy zawsze chętnie obserwują, co prezes Buczek tym razem zrobi. No i to jest, nie da się ukryć, że Quercus jest na pewno gwiazdą ostatnich, jakby to powiedzieć, 2 lat. To z jednej strony. Z drugiej strony ma na wykresie takim, wiesz, tygodniowym wyrysowaną wzorową formację głowy i ramion, więc książkową, jak z Murphy'ego.
Dokładnie. No, Sebastian Buczek, prezes i założyciel Quercusa, no, pokazał milionie w portfelu, tak? Jakie stopy zwrotu potrafił osiągnąć. No, tam było, jeśli dobrze kojarzę, chyba ponad 100%, tak? Na takich publicznie pokazywanych kup, sprzedaj i tak dalej, na też niemałych pieniądzach. I on bardzo mocno się na tym punkcie wyróżnił i to dało mu jeszcze większą rozpoznawalność na rynku. No ale Quercus. Quercus, wiadomo, fundusz inwestycyjny, tam wyniki, zyski zależą bardzo mocno od koniunktury, tak? No bo jak się domyślam, jak aż tak bardzo dobrze operacyjności Quercusa nie znam, no ale się domyślam, że jako fundusz zarabia albo na success fee, znaczy nie albo, zarabia pewnie i na success fee w niektórych swoich funduszach, na oczywiście opłaty za zarządzanie, na potencjalnie pewnie kupno umorzenie jednostek, jak być może niekoniecznie, ale pewnie tak fundusze, na pewno tak fundusze dużo zarabiają.
I być może na inwestycjach własnych.
No i oczywiście, tak? I na inwestycjach własnych jakichś tam. Więc tu bardzo duża zależność od koniunktury. No ale tak, kurs tam 8, był po 8, po 9 zł, tak? Wartość księgowa 90 groszy. No to CDWK robi się 8, 7, no to LPP ma, to LPP ma chyba około 10. Tak, oczywiście no nie porównujmy tych biznesów, ale no to patrząc z tej perspektywy przynajmniej CDWK jest jakoś tam spore. Oczywiście pamiętajmy, że jest to biznes, że tak powiem, usługowy, tak? Także on tam nie jest związany z takim stricte aktywami trwałymi.
No to ale nie ma maszyn, tam nie ma nic, tam działalność, ja nie wiem, całego Quercusa zakładam, że można w 3 pokojach konferencyjnych zawrzeć, także...
Pewnie tak, ale no tutaj zwróciłem uwagę w tym newsie na linię trendu wzrostowego. Ona tam przychodziła około 7 zł, ja tego newsa pisałem około 7,20. No i jak teraz się patrzy na kurs Quercusa, to jest 6,80, tak? Ale on jest na bardzo też małym, malutkim obrocie, wolumenie, więc tutaj też ta analiza techniczna może nie do końca mieć takie mocne ugruntowanie, ale fakt faktem przełamania linii trendu wzrostowego jest i to jest w miarę dość ważny sygnał dla...
Nie, no wiesz co, trzeba uważać. Powiem tak, na Quercusie, już zapominając na sekundkę o wynikach, tam się korekta należy jak sumiska. Przynajmniej, że ta spółka rośła, wiesz, od niecałej złotówki.
Zgadza się.
Do wiesz, no prawie tam, prawie 10 zł. No to przez okej, okay, no przez kilka lat, prawda? Przez tam jakieś 4-5 lat, no ale mimo wszystko to jednak już, wiesz, no nie może być tak do nieskończoności w trendzie wzrostowym, no ale sytuacja techniczna ostatnich kilku miesięcy, no to wygląda bardzo niedobrze, tak? Trzeba byłoby pooglądać takim, no powiedzmy, od kiedy się ta formacja rysuje? Od października zeszłego roku jest po prostu, no jak z książki wyjął, nie? Jakby ktoś chciał powiedzieć, proszę bardzo, jak wygląda formacja Guberamian, no tak właśnie wygląda, tak? No tam może obrotami nie jest to do końca potwierdzone, no bo to jest też spółka, która nie ma jakichś milionowych, wielkich obrotów. Dobra, ale to tam te linie trendu trzeba mieć wyrysowaną i być czujnym, czy czasem, czy to na stałe się nie przejdzie pod te trendy, linie trendu wzrostowego, tak jak powiedziałaś. Dobrze. Kolejna fajna spółka, o której tutaj to jest też, jak mam wrażenie, jedna z ulubionych spółek inwestorów, czyli CCC.
A nie Energa?
A nie, Energa na koniec. No, przepraszam, ulubiona spółka wszystkich inwestorów to jest Energa, tak? Od listopada zeszłego roku, zapomniałem na śmierć, ale CCC też jest fajną spółką, w szczególności też jak się spojrzy na wykres, jak to wygląda i w ogóle jak to zarabia pieniądze. No może tak, jak ktoś to miał do września, października zeszłego roku, to było bardzo dobrze, od tamtej pory pyta się, no i co? Tyle rosło i przestało rosnąć, tak?
No właśnie to jest taki fajny przykład, który ja wczoraj miałem okazję być na Uniwersytecie w Toruniu i taki wykład okolicznościowy dla studentów. I właśnie podałem przykład CCC jako spółki bardzo prężnie się rozwijającej, niezaprzeczalnie. Ale jest to spółka, która rosła, może w ten sposób, przez ostatnie tam 1,5-2 lata, a od tam ponad 6 miesięcy, no tak naprawdę sobie zatrzymała się, a ostatnio nawet gdzieś już tam powoli opada delikatnie. Tam ING.
Ale wiesz co? Ale z drugiej strony też patrząc, to jest spółka, super spółka dywidendowa, bo to jest w ogóle no bajka. Nie dość, że to nie ma jakieś tam 5-6 lat, jest w super trendzie wzrostowym, oprócz tego pół roku ostatniego, gdzie tam jest i zmienność wyższa i faktycznie wzrost się zatrzymał. I odpłacić od dywidendy, odkąd widzę, że bo już niech spojrzę.
Ale Michale, mój drogi, te dywidendy tam są niskie i wiceprezes Novialis na konferencji mówi, nie ma się co spodziewać wysokich dywidend, jak mamy tak wysokie potrzeby rozwojowe kapitału, tak? No, no nie ma się spodziewać takich stóp dywidendy jak 5-7%.
Nie, okay. Nie, no, no wiesz co, przy cenie akcji powyżej 100 zł, to faktycznie te dywidendy no, nie robią wrażenia, prawda?
Tak, tylko że pamiętajmy, że TC, no, prognozowane przychody w 2014 2 miliardy złotych, w 2015 3 miliardy złotych, czyli wzrost po 50%, tak? Sprzedaż. Rentowność ma być zachowana również na tam wysokim poziomie, rentowność netto, czy tam EBITDA. Te wszystkie kwoty, o których ja mówię, są napisane w relacji, więc zachęcamy do przeczytania. Ale jak ma to przełożenie na kurs? No, przełożenie na kurs jest taki, że inwestorzy zdyskontowali te wzrosty organiczne i wyników już znacznie wcześniej. I teraz tak naprawdę jakakolwiek wpadka będzie bardzo mocno pokarana. To jest bardzo podobny case jak LPP.
Też był swego czasu gorącym kartoflem 10 tysięcy i już wyceny po 11 tysięcy, a jest po 8, tak? Także...
Dokładnie, więc tutaj to CCC faktycznie, jak ktoś chciał zarobić, to trzeba było wcześniej kupować.
Ależ Rafale, to ja w historii rynku kapitałowego znam trylion przypadków, że patrz inwestorze, KGHM pięknie z 20 zł wzrósł do 200, prawda? Trzeba było kupić KGHM za 20 roku. Patrz, jak jestem mądry. Nie, no to wiesz, to rynek kapitałowy znam mnóstwo takich przypadków. No ale faktycznie tam ostrożnie z tym TCC, bo to mi przynajmniej wyobrazić, że rynek mógł wcześniej dyskontować te miliardowe przychody, ten potencjał wzrostu CCC. To może być już w cenie.
Zgadza się.
Dobrze. Kolejna ciekawa, fajna spółka, Amica. Jest tak, też wiem, że byłeś na wynikach. Cóż tam się będzie działo i jak to z tą ekspozycją, to była akurat... na wschód Amiki jest?
Konferencja dotyczyła strategii na 10 lat, a nie na wyniki. Strategia 10-letnia, to wiele osób się puka w głowę i mówi, no to co wy robicie, tak?
No, jeszcze może 20-letnia, tak.
No ale to widocznie zarząd chciał tak nakreślić, jak on to mniej więcej widzi perspektywy i jak on by chciał, gdzie tą Amikę umieścić, tak, za te 10 lat. Ale faktycznie Amika się wyróżnia bardzo ważną rzeczą, że ona wśród tych konkurentów swoich na rynku AGD europejskim jest jedna z niewielu spółek, która naprawdę się mocno trzyma, rentowność rośnie, sprzedaż rośnie, a inne spółki się powywracały. Tutaj fajny przykład, tak jak ująłem, w tej relacji z konferencji spółek włoskich, co prezes Rutkowski opowiadał, że tam bardzo mocno poszli właśnie w outsourcing i tak dalej. I wiele spółek europejskich no niestety ma problem z rentownością. No i Master Cook się wywrócił. Amika bardzo ładnie, przynajmniej na rynku polskim, twierdzi, że zebrała tą lukę, która się wytworzyła po Master Cooku. Bardzo aktywnie próbują kogoś przejąć, ale mówią, no dobre spółki są im drogie, a takich w trudnej sytuacji też nie za bardzo chcemy, ale żeby wejść z kolei na te rynki Włochy, Hiszpania, Francja, oni no, nie mają wyjścia, będą musieli kogoś przejąć, żeby wejść na półki tych dużych sieci.
Nie dać rady organicznie rozwijać.
Twierdzą, że nie, że to jest tak ciężkie i tak by było powolne.
Że musieliby ogłosić strategię na 20 lat, a nie na 10. Tak?
Mniej więcej, prawda? Więc oni no, szukają tych do przejęcia tych spółek, szukają i zobaczymy. Ale co podkreślają oni w tych swoich wynikach prognozowanych na kolejne lata, nie da się ich zrealizować bez przejęć.
Mhm. To jest tak, pewnie, że to jest, wiesz...
Taka branża.
Mało spółek takich już dużych tego typu branży rozwija się bez przejęć. To już jest naprawdę, no nie wiem, co, jak jest.
No to wynika z konkurencji.
Ciężko jest dolepić jakiś przychód, nie wiem, że dolepić, zwiększyć przychód o nie, o 50% i robić to organicznie.
Tak.
Tak, ale wiesz co, tak patrzę na to, okej, Amika przez ostatnie tam pół roku, no to tak sobie kurs się...
No i my właśnie zwracaliśmy uwagę chyba z miesiąc temu w newsie, że też przełamała trend wzrostowy. I tam sygnały sprzedaży były. A tak naprawdę po tej konferencji z 89 zł dzisiaj już jest 102. I ten kurs nie ma w ogóle podaży. Jak ktoś chce kupić, tam są wolumeny typu, nie wiem, 2-3-4 tysiące dziennie. I popyt naprawdę musi ciągnąć ten kurs do góry, bo nikt nie chce sprzedać. I na razie to wygląda ok, no ale żeby powrócić ponad tą linię trendu wzrostowego, no to tam powyżej 110, 100 kilkunastu złotych musiałby kurs wzrosnąć. No ciekawy przykład, bo sygnał sprzedaży no bardzo silny był, tak?
No wiesz co, ta Amika, tak patrzę, ona od 2008-2009 roku wzrosła z 1000%.
1000%, tak.
1000%, bo ona była poniżej 10 zł i to tak grubo, prawda? No i jeszcze dodatkowo, wiesz, nie dość, że wzrosło 1000%, no to jeszcze dwa razy dywidendy zapłacili w ostatnich dwóch latach. No, to jest znowu kolejny przykład. Wiedziałem, że Amikę trzeba było w 2008 roku kupować. No, ale patrzmy, co dalej. No, faktycznie. A jak są ekspozycją na wschód Amiki? Ile oni tam mają? Jak mógłbyś mu przypomnieć, jakoś tam procentowo eksportują, wiesz, z naszą wschodnią granicą?
Amika, to sam prezes Rutkowski podkreśla, ona jest zależna od trzech rynków, polski, niemiecki i rosyjski. No i wywrócenie któregoś z tych rynków, no to powoduje naprawdę bardzo duże straty. I to właśnie to był najprawdopodobniej bezpośredni powód przełamania tego trendu wzrostowego.
No i to widać w kurs.
Na razie kompletnie zarząd twierdzi, że oni nie widzą jakiegokolwiek wpływu tego konfliktu na sprzedaż w Rosji. Ta sprzedaż, ona jest powyżej budżetów wewnętrznych no i tu oni sami na razie nie widzą. I dopóki nie będzie takiego trwałe jakieś rozpoczęcia embarga, wojny handlowej, to oni naprawdę tam bardzo dobrze się czują, sprzedają. Rentowność, fakt, bije, tak? Ta osłabienie waluty, różnice kursowe bardzo mocno wpłynęły na wyniki pierwszego kwartału. No ale to jest również, nie da się oczywiście totalnie ustrzec spółki przed takimi dużymi wahaniami kursów, ale to nie będziemy wchodzić już w matematykę zabezpieczeń walutowych instrumentów. Ale no, próbują coś zminimalizować te ruchy. Fakt faktem, dalej zarabiają, dalej jest ok. Kwiecień dalej podobno super wyglądał w sprzedaży, więc dopóki. No, na razie te ostatnie dni czy tygodnie taka stabilizacja, tak jakby przynajmniej patrząc po wiadomościach, które dopływają z tego frontu wschodniego. Jakiejś strasznej eskalacji, że tam nagle rosyjskie wojsko miałoby wyjść na Ukrainę, jakoś tak może się oddala, w czasie na razie się to uspokoiło, więc to jest właśnie może ten też efekt z kolei tych krótkoterminowych wzrostów, z kolei na Amice.
Dobra, no i teraz już w końcu hit hitów, czyli najbardziej popularna spółka wśród polskich inwestorów od listopada zeszłego roku, czyli Energa. No i to jest tam w ogóle wszystko po początkowej konsternacji na, wiesz, jak to inwestorzy nie zarobili na Energę i oni w końcu pewnie gdzieś był po 15 zł, to nagle jest to, wiesz, hit inwestycyjny ostatniego pół roku, tak? Bo to nie dość, że jest zapowiedź dywidendy zgodnie z tym, co napisali w prospekcie, to jeszcze chyba złotówkę na akcję bodajże, tak? Dobrze
pojawiam. Tak, teraz.
Złotówkę na akcję, no to jeszcze wykres wygląda jak z bajki, tak? Tam dotyka 19 zł, no jest, każdy, kto trzyma Energę od debiutu, to teraz chodzi w glorii superinwestora. No i dobrze, tak?
No i to dobrze. Co w tej Energii? Wiele na to wskazuje, że dalej będzie mógł chodzić w tej glorii, bo wielkość dywidendy, ta złotówka była znana już od wielu, wielu tygodni. I ten kurs, jak doszedł do tych 18 zł, to on się tam zatrzymał. Wyniki za pierwszy kwartał raczej były zgodne z rynkiem, bo tak naprawdę w dniu publikacji czy w kolejnych pierwszym, drugim dniu ten kurs w ogóle praktycznie nie ruszył się z tego samego miejsca sprzed wyników. Ale wczoraj mieliśmy, czy przedwczoraj, takie otwarcie z luką do góry. Ja mówię, kurczę, co się stało, tak? Zacząłem szukać newsy, no się okazało.
To był szok. To chyba plus 3% na otwarciu i poszło jeszcze do góry i tak. To było plus 4 coś się skończyło. Mówię, to dotykało 19 zł. Nie wiem, jak będzie dzisiaj, no bo coś tam, ale też już, no w tych granicach.
No i tam się tak, teraz... po prostu rynek zaskoczyła informacja, że Energa zamiast LPP awansowała do tego indeksu MSCI, tak? No to możesz przybliżyć pokrótce, co to jest.
Wiesz co, ja tak średnio się orientuję, ale jest taki indeks, tak, taki, który no, z punktu widzenia polskich inwestorów jest kompletnie nieistotny, ale on jest istotny z punktu widzenia takich inwestorów, którzy inwestują, jakby to powiedzieć, tak, regionalnie, że szefostwo jakiegoś wielkiego, gigantycznego funduszu, nie wiem, z londyńskiego City powiedzą, trzeba zwiększyć ekspozycję na rynek, tak, na rynki środkowoeuropejskie z 3% do 4%. Tam musi mieć kasę. No i patrz wtedy, jakie spółki inwestować. No jest taki indeks, który nazywa się MSCI Global i Equity in the Index, który pokrywa, to jest taki benchmark dla 650 ETF-ów przy na całym świecie i tam wchodzi w to bardzo różne rzeczy, ale między innymi wchodzą właśnie z 75 krajów tam rozwiniętych, emerging markets, frontier markets, nawet nie wiem jakie to są i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tam jest właśnie kilkaset spółek z całego świata jest reprezentowanych. No i Energa właśnie awansowała do tego indeksu i chodzi o to, że jak ktoś chce się do tego, ten indeks sobie śledzić, pokrywać ten indeks, to musi mieć Energę.
Dokładnie, ale to też pokazuje, no już, że, to, że ta tak, Energa z anonimowej spółki dla dużych funduszy z Londynu czy z Nowego Jorku nagle wchodzi do MSCI i nagle oni zobaczą, o, jakaś nowa spółka, no to przyjrzyjmy
to
się.
To jest tak? W ogóle taka spółka, o tak, dokładnie, co po niektórzy inwestorzy z Londynu, z Nowego Jorku właśnie dowiedzieli się, że jest Energa, także istnieje taka spółka.
No i ci inwestorzy
tak?
mają to... miliardy funtów euro, dolarów.
A nie kojarzysz tak z pamięci może, jakie inne polskie spółki wchodzą?
No Getin Noble teraz wszedł.
Zakładam, że w ciemno, że KGHM jest w tym czymś.
Nie zwracam uwagi na ten indeks, musiałbym teraz listę szczegółową sobie
odpalić. No to jest też taki indeks, wiesz, jak to też dla wielu i polskich indywidualnych inwestorów, to właśnie mogli się dowiedzieć, że taki indeks istnieje. Tak samo jak tamci inwestorzy dowiedzieli się, że Energa właśnie, że Energa istnieje, jest taka spółka.
No i wejście, i to właśnie wejście do tego indeksu energii spowodowało tą lukę wzrostową.
A powiedz mi, bo mówiłeś coś, jak wygląda jakaś tam bardzo wstępna zapowiedź dywidendy energii na kolejny rok? Bo to też jest rzecz dla wielu inwestorów, czy wiesz, czy skasować dywidendę i sprzedać, czy to jest na tyle atrakcyjne, że mogę to, wiesz, potraktować jako substytut lokaty terminowej i podtrzymam sobie przez kolejny rok?
To jest właśnie rzecz, którą w komentarzu do konferencji z energii poruszyłem, więc możemy przypomnieć. Energa w prospekcie określiła mniej więcej, jakie będą dywidendy, a na 2015 rok, czyli wypłata dywidendy w 2015 za 2014, w ten sposób. Oni określili, że to będzie 500 milionów złotych, a 500 milionów złotych to jest złoty 21 na akcję. Teraz mamy złotówkę, czyli 20% wzrostu mamy dywidendy. No a 1,21 to jest już 6,7%, jeśli dobrze pamiętam, z takiego szybkiego wyliczenia versus...
No a jak ktoś kupił na debiucie, czyli po, znaczy nie na debiucie, tylko w ofercie publicznej po 17 zł, to by wychodziła stopa dywidendy 7,1%.
Czyli już naprawdę fajnie, ale co
no
ważniejsze?
No nie, no wiesz, porównać z lokatami bankowymi, to jest w ogóle bomba.
Ale co ważniejsze, ten wzrost brutto, dywidendy bardzo mocno wpływa na wycenę akcji funduszy, robionych funduszy takich dywidendowych, tak? No to oni dość mocno wycenę akcji uzależniają od stopy dywidendy. To samo się stało na przykład z TPS-a obecnym Orange'em, jak tam zapowiedź niższej dywidendy minus 40% kurs.
Tak, zapowiedź jeszcze niższej dywidendy, znowu tak.
Dokładnie.
To, co się Paweł Szczepanik chyba na którymś profesjonalnym inwestorze śmiał, że to był pierwszy przypadek w historii, że nikt nie wiedział. Wiesz, w historii polskiego rynku kapitałowego, że taki spadek był, faktycznie nikt nie wiedział, bo ten kurs nie spadał przed ogłoszeniem wyniku, tylko była taka, wiesz, takie urwisko tuż po ogłoszeniu wyniku.
No i to jest chyba ważniejsza informacja, no bo teraz to każdy żyje tą dywidendą, która ma być wypłacona bieżącą, tak? A nikt nie myśli w perspektywie, co będzie za rok, ale to właśnie ta wyższa dywidenda w przyszłym roku powinna mieć bardzo duży bodziec, żeby kurs akcji rósł.
Tak, no to, bo to skoro teraz to jest zdecydowanie lepiej, jeżeli to tam się wszystko potwierdzi, to jest zdecydowanie lepiej od rynku, nie od coś tak, wiesz, stopy procentowe możliwe do uzyskania na lokatach bankowych, to powinien rynek wycenić. No wiesz, to tak samo chyba mam wrażenie jak w PZU, które dołożyło do zeszłorocznej zaliczki 20 zł, teraz dołożyli ile? 24, łącznie 54 zł dywidendy.
Ale wracając do energii, no to jeśli mamy już tą bazę, jak wpływa wysokość dywidendy na kurs akcji i tak dalej, ale jeszcze jest lepszy smaczek. Energa pokazała bardzo dobry zysk netto, ale w wyniku jednostkowym, a to od wyniku jednostkowego, czyli tej spółki matki, zależy jest odnoszona dywidenda. I teraz wychodzi na to, że skoro ten zysk jednostkowy, on wyniósł 725 milionów złotych wobec 586 rok wcześniej, to jest naprawdę spory wzrost, to on spowoduje, że prawdopodobnie wynik jednostkowy roczny będzie wyższy. I teraz zarząd energii, no tam analitycy od razu się spytali, czy jest możliwość wypłaty wyższej dywidendy niż te złoty 21 z prospektu. A tak się stało w tym roku, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, 96 groszy w prospekcie mniej więcej było określone, a jest złotówka. No to teraz jest szansa, że ten zapowiadana dywidenda z prospektu będzie jeszcze wyższa. Jest szansa. Zarząd tego nie wykluczył.
No nie wykluczył, ale to jest takie trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, niech się ten zysk najpierw okaże i oczywiście tak dalej, tak? Bo to jest wiesz, bo
ale mówimy już pojawiły.
Maj, a mówimy o dywidendzie, która będzie wypłacona za rok, za ten rok, który się jeszcze nie, wiesz, jest, nawet nie jesteśmy w połowie. Tam zwraca uwagę to, że chyba zarząd energii chce się popisać, pokazać, że wiesz, organizuje jakiś dzień inwestora na Stadionie Narodowym. No, program jest bardzo bogaty, prawie że troszkę takim stylu amerykańskim będzie.
No ale dobrze, że robią coś takiego.
Nie, pewnie, super. Bardzo dobrze, że robią. Tak? To jeżeli jest taka otwartość, ale chodzi o to, że fajnie widać, jak to jest, jak taka aktywność na polu relacji inwestorskich jest super skorelowana z dobrymi wynikami. I to cóż, no życzymy tylko, żeby ta korelacja się dalej tak utrzymywała. No i mamy jeszcze jeden news na dzisiaj. Otóż dowiemy, że w Netli się troszkę akcjonariusze zmieniają. Wcześniej pojawił się w nim Zbigniew Jakubas przez Mennicę chyba.
Oraz przez własne wczoraj, fundusze.
Tak. A wczoraj bodajże MCI jeszcze.
No tak, widzimy tutaj totalną zmianę akcjonariatu w Netli.
Może internet przestanie mi rwać w domu. Bo ja mam z Netli. To muszę tutaj na antenie się poskarżyć, to się do niczego nie nadaje.
Netli, jak pisałem raport analityczny o tej spółce około roku temu, no to ja miałem takie wrażenie, że Netli, a co prawda tam wyniki netto, duża ekspozycja, tak jak w byłym TPSN-ach tych klientów, rozmów stacjonarnych telefonii, rynek mocno schyłkowy i tak dalej. Więc te wyniki netto szału nie robiły, ale jak się spojrzy na wynik EBITDA czy przepływy pieniężne, no to Netia jest takim taką fabryką produkującą cash, czego nie widać po wynikach netto. I ten cash,
czemu?
No właśnie z tych względów bardzo wysokiej amortyzacji między innymi, tak? I ten cash, okej, Netia ma duże inwestycje również, ale tego cashu jest na tyle, że im jeszcze wystarcza nie dosyć, że na dywidendę, ale też na bardzo szerokie buybacki, czyli skup akcji własnych. No to będąc takim długoterminowym inwestorem w Netli, no to nie dosyć, że dywidendę ładną dostajesz, to jeszcze zwiększa ci się twój udział w rynku, no bo trwa skup akcji. Albo jak jest skup akcji poprzez wezwanie, czyli do wszystkich akcjonariuszy, no to sprzedaż, ale on jest wtedy po znacznie wyższej cenie od rynkowej. Więc sobie sprzedaż część akcji po znacznie wyższej cenie.
Słuchaj, a jak to jest z tą wypłatą dywidendy w Netli? Bo oni ostatni raz wypłacali dywidendę w prehistorycznych czasach, w 2006 roku.
Tak, to było, bo zarządy uznawały, że skup akcji własnych jest bardziej korzystną formą dystrybucji gotówki do akcjonariuszy niż dywidenda. A w tym roku mamy walne będzie 21 maja i tam jest proponowana wielkość 42 grosze na akcję przy kursie 5,34. To jest tam pewnie...
Nie, to w ogóle jest ciekawa spółka, jak tak patrzę, bo oni mają cenę do wartości księgowej poniżej jedynki.
Zgadza się i właśnie to, jeśli dobrze pamiętam, Jakubas podkreślał w którymś wywiadzie, że jest dość fundamentalnie tania versus inne telekomy.
No dobra, to też jest ciekawe. Wiesz, jakby tylko internet przestał mi rwać w domu, to już w ogóle byłoby dobrze.
No to musisz rozmawiać na Wall Streetie.
Dokładnie, to po prostu to jest mój główny zarzut do tej spółki. Cała reszta wszystko na papierze dobrze wygląda, ale ten internet. Dobra, wiesz co, to chyba tyle, tak bym patrzył. Będziemy patrzyli, przyglądali się kolejnym spółkom. To wszystko, drodzy słuchacze, to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, w zdecydowanej większości jest opisane u nas w newsroomie. Na przykład te wnioski odnośnie energii i dywidendy na kolejny rok. Także jak ktoś chce sobie to oglądać, to u nas na stronie głównej trzeba kliknąć aktualności, po lewej stronie jest drugi od góry, jest newsroom i tam Rafał wszystko ładnie opisuje po kolei te wyniki, nie wyniki, tylko te wizyty na tych wszystkich konferencjach
I
wynikowych.
kolejne konferencje w przyszłym tygodniu, już terminarz jest ładny, także niedługo opublikujemy terminarz kolejnych konferencji, także zapraszamy do czytania kolejnych relacji.
Tak, a z ciekawości, tak możesz z pamięci, pamiętasz, na co się wybierasz?
To jest tajemnica.
A, ten.
Którą niedługo opublikujesz.
Dobra, okej, z tej strony pozdrawiam Was, Michał Masłowski.
I Rafał Iżyński, pozdrawiam.
Do usłyszenia następnym
razem. Do usłyszenia.